Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dobry wieczór, jest wtorek, godzina 22.30, a to jest audycja Zory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a dzisiaj ze mną jest Wiktor Lesiak.
Dobry wieczór.
A także Mikołaj Kęczkowski.
Dobry wieczór.
Oczywiście tematem przewodnim dzisiejszej audycji będzie nasz niedzielny mecz z Odrą Opole, który zakończył się porażką 0-2. Panowie, mamy swego rodzaju roller coaster w Kielcach, bo co tydzień albo mamy super mecz, albo mamy mecz kiepski. Jakie wrażenia po niedzielnym spotkaniu?
No, taka wymowna cisza. Jedni pomyślą, że nie wiadomo, kto miał zacząć. Drudzy pomyślą, że nie ma tutaj o czym w ogóle dyskutować. Wstyd, hańba, kompromitacja. No nie powiem, nie wracajcie do domu, bo byliśmy w domu. Zapraszam do dyskusji.
Też tak, a tutaj...
Ja mam takie bardzo mieszane uczucia, bo już widzieliśmy w Tychach tą grę trochę lepiej poukładaną. Widzieliśmy w pierwszej połowie, że piłkarzom się chciało i nagle w drugiej połowie piłka zaczęła parzyć. Nie wiem, co się stało, nie wiem, jaki jest powód takiej gry. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć.
Tutaj wymowne są słowa trenera Bartoszka z konferencji prasowej po meczu, gdzie po raz pierwszy tak naprawdę pan trener dał upust temu swoim, nazwijmy to, emocjom związanym z postawą swoich zawodników, no bo dotychczas no to było ewentualnie skupienie się na sędziach, ale piłkarze byli bronieni, a teraz jasno trener tutaj zarzucił, że to nie była drużyna, to nie była Korona Kielce, jaką chce oglądać, no i tutaj oczywiście możemy się zgodzić, że to nie jest Korona Kielce, którą chcemy oglądać. Tylko problem w tym, czy tą drużynę stać na coś więcej, bo te mecze, które mamy tutaj przeplatane, te niezłe, na przykład w Tychach czy w Legnicy, dają nam nadzieję, że ta Korona może zaczepić się gdzieś w górnej połowie tabeli. Potem przychodzi mecz domowy i dostajemy bęcki z drużynami, które no oczywiście są ponad nami w tabeli, ale nie są to drużyny, które były stawiane w gronie faworytów przed sezonem. Mamy pierwszy telefon, halo, halo.
Jaki telefon? Halo, halo.
Halo, halo. Dlaczego, panie Cardoza, ja już tutaj poznaję po głosie. Dlaczego pan dzwoni, zanim powiedzieliśmy, że można dzwonić?
Prosimy trochę głośniej do mikrofonu.
Głośniej do mikrofonu, ja mam zasięg, bo w piwnicy jestem, to pewnie słabo mi będzie słuchać.
No. Żona cię wygoniła?
Nie, no sam uciekłem, no weź, no daj spokój. No. Trzeba trochę zrobić pleców.
Dobra. No, co masz do powiedzenia?
No wiesz co, nie wiem, nie słyszałem, o czym się mówili, bo miałem sygnał, wiesz, telefonu nie chciałem.
No to ci skrócę, no zaczęliśmy narzekać na ostatni mecz i stwierdziliśmy, że trener też narzekał na konferencji prasowej i tyle zdążyliśmy. Więc możesz się odnieść do meczu, tak by było najlepiej, ale jeżeli masz do powiedzenia cokolwiek innego, to śmiało.
Może byś coś pochwalił?
Nie, no kurwa, na co narzekać, no tak naprawdę, no to w sumie... Jak jest, nie? Tak naprawdę, no czego się spodziewać po 8 kolejkach, że to, że chłopu ustawi ich od tyłu, co im zrobi im psychologię, no czego, no nie oszukujmy się. Ja, że tak powiem, no mogę mówić niewyraźnie i pewnie jakiś skrótem trzeba będę.
Rozumiemy.
Nie, no spoko.
Ale wiesz, ale no ja jestem daleki od narzekania. Nawet lepiej, no trzeba się doszukiwać jakichś pozytywów, no co. Ja wiem, że te pozytywy mają taką tendencję spadkową, bo dobrześmy zaczęli, prawda? Było tam parę meczów, które no, dominowaliśmy, które prowadziliśmy piłką i tak dalej, i tak dalej. No ale jak tutaj nie ma farta, nie ma napastnika i tak dalej. Także no...
A to nie ty pisałeś ostatnio gdzieś tam na tych naszych wewnętrznych mediach kibiców, że raz mamy tydzień płaczu, raz mamy tydzień chwalenia?
No nie jest tak? No to teraz...
Nie, no właśnie ja się z tym chciałem zgodzić, bo to faktycznie się w praktyce sprawdziło.
To też mówiłem przed sekundą.
W zeszłym tygodniu był cukier, a teraz jest zowa.
Też i właśnie ja dzisiaj moim celem w tej audycji jest to, żeby troszeczkę utemperować zarówno jedne, jak i drugie zapędy, bo analizowałem bardzo długo na przeciągu no, tych ostatnich dwóch dni to, co się dzieje w Kielcach i sam odbiór, bo oczywiście postawa piłkarzy była fatalna, ale uważam, że chyba rzeczywiście musimy zejść trochę na ziemię i też nie lizać po jajkach tak naprawdę tych wszystkich, którzy zagrają super mecz, tylko po prostu cieszyć się z tym, że tak jest, ale nie oczekiwać od razu, że będą tak robić co tydzień.
No dobra, ale w drugą stronę mamy dobre mecze, tak jak ty powiedziałeś, Legnica i Tychy. No ja nikt mi nie powie, słuchajcie, że w kilka dni po dobrym meczu w Tychach oni zapomnieli, jak się gra w piłkę.
No nie chodzi o to, że zapomnieli. Ja w dalszej części audycji nie chcę tutaj Cardozo trzymać. Mniej więcej
ale Cardozo nie schodzi z linii dzisiaj.
Mam diagnozę, dlaczego tak może być. Wiadomo, nie jestem trenerem, nie jestem ekspertem, ale analizując to, co się dzieje, w miarę doszedłem do jakichś wniosków.
Ale dobra, dobra, poczekaj, okay. Że się wtrącę, no. Że się niekulturalnie wtrącę, no co się takiego dzieje? No,
już ci mówię, problem Korony Kielce, moim zdaniem, no to chcesz, żebym ci powiedział, czy nie?
No ale to nie wchodźcie sobie w zdanie, panowie.
No dobra, problem Korony Kielce polega na tym, kiedy Korona Kielce musi prowadzić grę i musi konstruować akcję pozycyjną, atak pozycyjny i dostawać się skrupulatnie pod bramkę przeciwnika. Wtedy jest problem Korony. Jeżeli Korona Kielce gra z kontrataku, a to rywale muszą konstruować akcję, to Korona Kielce jest groźna. Tak samo tak było w Legnicy, tak było też, jakby nie patrzeć, w meczu z Jastrzębiem, gdzie strzeliliśmy gola na samym początku i Jastrzębie siłą rzeczy musiało się otworzyć. I tak samo
Puszczy
było...
Chyba, tak? W Puszczy, nie pamiętam, też chyba jakieś takie patelki były w tej Puszczy, nie?
Znaczy w Puszczy były, tylko że Puszcza stanęła tak naprawdę potem też z tyłu i też starała się kontrować i... W tej Puszczy no to były ze dwie takie patelki rzeczywiście, ale to też były po kontratakach. To były sytuacje sam na sam, to nie były wypracowane, wiesz, atakiem pozycyjnym. Więc coś tam u ciebie gra.
Cardoza, co to jest za piwnica? Wyłącz te filmy.
Na siłowni siedzi.
Co, nie wyłączę, bo... To nie u mnie leci, tylko leci tutaj.
No, na siłowni siedzi. No i dlatego ja uważam, że Korona Kielce ma problem, kiedy trzeba skonstruować akcję, bo brakuje kogoś, kto weźmie na siebie ciężar gry rozrzucenia, powiedzmy, piłki, czy prostopadłej do napastnika, czy na skrzydła. Kogoś w środku pola, kto by to zrobił.
Narki miał to robić.
Tak, no i właśnie ja o tym też, zobacz, chciałem powiedzieć, wyjmujemy nam młodego Iwo i nie ma kto w środku pola grać.
No to samo mówiłem.
Najjaśniejszą postacią jest Wonę Petrowicz, który robi tam najwięcej szumu, tak naprawdę lata od jednej strony do drugiej. Ale
to jest
się
jego
stara.
Nominalna pozycja, to skrzydło, czy on jest w środku?
Znaczy z Wonę to tak naprawdę, no to on tak z tym skrzydłem, to ja nie jestem do końca przekonany, bo obserwując jego grę, no to tak naprawdę i Paweł Łysiak troszeczkę schodził do boku, a z Wonę to latał w poprzek boiska w jedną i w drugą stronę, no to ja myślę, że ten...
I teraz Daniel, stop, poczekajcie. Stop, latał po tym boisku. To jest coś, czego nie robiło 10 pozostałych piłkarzy.
A no.
No tak, nie, no ja tutaj oczywiście to już...
To lepiej jak latał, tam wiesz, każda sytuacja jakaś taka stykowa, każda kratka na boisku, większość kos, no to były z jego udziałem.
Tak,
nie?
Ja tutaj muszę powiedzieć, że ten chłopak ma taki bałkański charakter i mi się to podoba, bo on może nie jest posturą jakoś wielce zbudowany, ale bardzo fajnie fizycznie gra, mimo że nie jest jakiś wielki, to potrafi się tam z tymi starszymi, większymi zawodnikami fajnie przepychać.
No to dobra, na szybciutko, to Dzwonę czy Gąsior?
Dzwonę.
No proszę cię.
No tak, już jak sobie jedziemy, to możemy przejechać każdego podsumowanie całych tych wszystkich nabytków.
No możemy,
kolei,
ale...
No to już można...
Znaczy, nie, no ale podsumowanie nabytków było tydzień temu, nie. To nie ma co się powtarzać.
Ja mówiłem tutaj miesiąc temu, że będę oceniał zarówno trenera Bartoszka, jak i jego ruchy transferowe po rundzie. Teraz wstrzymuję się, bo jest jeszcze 10 meczów i naprawdę 9. No to nie chcę tego robić, bo to zaraz oni mogą odpalić i będziemy wszyscy odczekiwać. Na ten moment nie wyglądają te wzmocnienia dobrze, poza wiadomo kilkoma przypadkami, jak Jacek Podgórski, Paweł Łysiak, ale na razie się wstrzymuję.
No się widzisz, ja to tylko mam taką opinię, że tak wstępnie też nie chcę oceniać, ale chciałem, że jaką wstępną opinię się pokusisz, bo generalnie już...
Nie, no to wstępną kolejne, znasz. Wstępną znasz, że jestem zadowolony z Jacka Podgórskiego, z Pawła Łysiaka, z Emila Tiakane. No i chyba tyle.
Ale nie są to zawodnicy, którzy kiedy byli ściągani do klubu, żaden z kibiców nie myślał, że na nich będzie się gra opierać. Raczej właśnie sobie obiecywaliśmy po tym, że przyjdzie właśnie Cetnarski i tak dalej.
Znaczy tak, no Cetnarski to taka legenda już troszeczkę, wiecie, legenda o nim.
No legenda, ale wiecie, przyszedł chłop z doświadczeniem z Ekstraklasy, który miał ciągnąć grę i być taką kierownicą, a jest hamulcowym, jest stuprocentowym hamulcowym póki co.
Ja się zgadzam, aczkolwiek po tym, jak słyszałem opinię o Pawle Łysiaku, no to dla mnie to był transfer numer 1, a numer 2 Emil Tiakane, bo ja jak zasięgnąłem języka tu i ówdzie, no to słyszałem, że to są bardzo utalentowani zawodnicy, jakkolwiek to nie zabrzmi w przypadku 29-letniego chyba Emila, ale jest to zawodnik, który miał dać jakość i wydaje mi się, że wiadomo, no ja już tutaj mówiłem od samego początku, jak już widziałem pierwszy mecz w Kaliszu, że to będzie bardzo chaotyczny zawodnik taki, który będzie budził skrajne emocje. Raz będzie bardzo irytował, raz będzie zachwycał. No i chyba na razie się wszystko spełnia tutaj.
No taki, no potrzebny by nam taki zawodnik.
Nie, no oczywiście, nawet. Chociaż robi szum i coś się dzieje, bo gdyby nie on, to ja nie wiem, co by tam z przodu było.
Nie, no nic by nie było. Tak jak do tej pory nic nie było. No. Właśnie o to chodzi.
Dobra, Cardoza, coś masz jeszcze do powiedzenia, czy po prostu...
Czekajcie, bo mówicie we dwóch, no.
Nie, no przytaknął ci. Tylko
ale coś mówił, no.
No mówiłem, że gralibyśmy bez napastnika i generalnie cóż, nie wiadomo, czy też napastnik, to jest taka taktyka bez napastnika, też mogłaby się sprawdzić w pierwszej lidze, bo Strasznie są powolni ci zawodnicy skuteczni.
A może Mikołaj się odniesie do transferów, może ty ocenisz?
Trochę gramy bez napastnika, bo tego napastnika brakuje.
A bo ty tam jeszcze jesteś, nie wiem, no trzymaj. Jak się przypitro od partyzanta tutaj, wiesz.
Bo ja tutaj ciebie uważnie słucham i czekam, zapisuję.
On wyprowadzi jeden cios, ale celny.
Tak, no mówisz, że bez napastnika. No my gramy bez napastnika, umówmy się, nie mamy. No
ale bez, wiesz, chodzi o to, żeby pozycja nie była obsadzona. No nie wiesz, nie łapię za słowa, nie?
Nie, no wiecie panowie, my gramy troszeczkę taką taktykę, mi się wydaje.
Dobra, ilu jest napastników w kadrze Korony teraz?
No ja mam wypisanych osoby, które
masz
mogą kartę, zagrać.
Dawaj,
mam kartki,
no, dawaj.
Które mogą zagrać, no, ale dawaj, nie są nominalnymi.
Okej, okay, no ludzie,
Jacek
którzy mogą
Kieł,
grać. No.
Maciej Firlej, no. Emil Tiakane, Artur Piruk i Mateusz Sowiński, który w juniorach kilka meczów na ataku zagrał, ale bardziej jest rozpatrywany pod kątem środka pola. Pięciu.
Czterech, no.
To pięciu,
czterech, pięciu.
Ale gdzie tak naprawdę nominalnym, no to chyba
jeden.
Dwóch. Firlej i Piruk, tak mi się wydaje.
I
Piruk
i
jeszcze.
Chyba.
Tak. No Tiakane, no to
a
bardziej...
Tiakane,
wiesz co, w Głogowie grał chyba na lewym skrzydle i nie wiem, czy tam nie był najlepszy mecz jego.
Bełchatowy.
Nie, no w Głogowie.
A mówisz, że meczu,
tak. U nas zagrał jakiś mecz na skrzydle Tiakane?
No w Głogowie tak mi się wydaje, że tam zagrał, ale nie jestem pewien. Tak mi się wydaje, że grał na lewym...
Nawet jeżeli on jest nominalny skrzydłowy, to i tak w mojej ocenie lepiej wyglądał na dziewiątym.
Słuchajcie, a czy wy nie macie wrażenia, oglądając mecze, że my nie mamy drużyny, tylko mamy kilka indywidualności i wielu z nich gra pod siebie?
No ale jak mogą grać pod siebie? Znaczy, może tak jest, ale
no,
ja tak tego nie odbieram.
To teraz ja mogę powiedzieć
nieładne
słowa, nie? Ale zobacz, Jacek Kieł jakby próbujący na siłę wepchnąć piłkę do bramki, bo bardzo chce i chwała mu za to. Kilku innych chłopaków też jakby próbujących jakichś driblingów zamiast grać
fajną, prostą
piłkę.
Ja się nie zgodzę, że gramy pod siebie, bo wiesz, no zobacz, zostały ściągnięte, jakby nie było, nie obrażając nikogo, zawodnicy anonimowi w Kielcach. Zawodnicy, którzy wyróżniali się w pierwszej lidze i zawodnicy, którzy są tutaj znani, są znani z boisk ekstraklasy i tak naprawdę no, na nich spoczywał ciężar ciągnięcia tego, czy przez Rybę, czy przez Sytnarskiego i ja nie wiem, czy wiesz, czy można ich rozpatrować jako jakieś zawody. Wiadomo, oni wszyscy przyszli po perturbacjach jakichś, przecież Sytnarski, on tam miał chyba sepsę, tak? Nie pamiętam. Ryba zardywiał, z tej nieczyszy wrócił i normalne to było,
to
skoro
znaczy...
oni są doświadczeni.
Nie,
mają
no tak.
Największy staż w ekstraklasie i w klubie i w ogóle, no to nie ma się co dziwić, że oni biorą to na siebie, tą grę.
Tak to znaczy, no właśnie problem w tym,
że nie biorą,
nie bierze,
właśnie, o to się
o to
chodzi, że jeden bierze za bardzo, a drugi nie bierze wcale.
No nie wiem, no wiesz co, ja wiem, czy no pierwsze cztery akcje chyba Ryby teraz z tym, z Odrą, no to przecież pierwsze cztery akcje, wszystkie w pierwszej połowie, no to wszystkie szły przez Rybę. No i
to znaczy, ja właśnie chcę powiedzieć, że ja widzę tutaj progres. No to... Może jestem troszeczkę zbyt chóro optymistyczny w tym wszystkim, ale wydaje mi się, że Jacek Kiełb po tej pamiętnej audycji z trenerem Bartoszkiem, gdzie trener bardzo stanowczo bronił Jacka, wydaje mi się, że jakby wtedy w Jacka tchnęły jakieś nowe siły i po prostu nie mówię, że on tutaj jakąś diametralną zmianę przeszedł, ale uważam, że prezentuje się lepiej, aniżeli się prezentował na początku rundy i patrzę z optymizmem jednak na to wszystko.
No bo Jacka trzeba chwalić, to jest taki typ człowieka, który jak czuje pewność trenera, wie, że jest wystawiany, a jeszcze jak się ludzie do niego nie przypierdalają, tylko może pingują, no to on potrafi 100% oddać. I przecież nie znamy Jacka, nie odczuwa.
No ale wiesz, z drugiej strony to wszystko, co jest kierowane w stronę Ryby, to też nie jest hejt, tylko to jest po prostu jakaś konstruktywna krytyka, wsparcie, tak jak ja powiedziałem, słuchaj, tak jak ja powiedziałem tydzień temu, to wsparcie dla niego jest i zawsze będzie.
Może ja teraz wyjdę trochę na hejtera,
ja nie wiem,
bo...
w ogóle, ja nie wiem, co za ludzie mogli się gdzieś tam jakoś gwizdać na tych dzieciaków. Kurwa, nie, to jest po prostu jakoś poniżej godności, nie wiem.
To znaczy nie, no to akurat było karygodne.
No tak, to jest dramat.
To ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego po prostu. To kurwa, jak też... Chcesz pogwizdać, to na gołębie trzeba chodzić.
Cardozo, uprzejmie cię proszę o odrobinę powściągliwości z tymi tutaj...
No, a widzisz, a miało być ten, parental advisor.
No wiesz, no spoko.
Słuchaj,
dobra, będę się...
dawno nie było takiego gościa, daj mu się tam wygadać. Spoko. Najwyżej nas zdejmą.
No trudno.
Nie, no to jest po 22 jest, prawda?
Nie, tak? No wiem, ale chodzi o sam fakt. No tutaj staramy się gadać merytorycznie, ja wiem, że merytoryka jest odpowiednim miejscem do tego, żeby pierdzieknąć taką... już się sam prawie złapałem takim słowem.
Dobra,
nieistotne, to jest najmniejszy problem tak naprawdę. Co masz jeszcze, Cardozo, nam do przekazania, bo chcemy dać też szansę innym. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie o tej godzinie dzwonił, bo jest bardzo późno. ale...
Nie wiem, wiesz co, generalnie no to nie chce mi się w ogóle tykać tych spraw gabinetowych, bo
nie, nie, my nie tykamy. Nie, nie, postanowiliśmy, że nie tykamy tego, tylko na no, do widzenia się, powiem, żeby się ogarnęli.
Nie, bo w ogóle ja to jestem rozgoryczony, bo jeżeli faktycznie potwierdzą się takie domysły, które, nie wiem, po mieście, po Twitterkach i tak dalej latają, że chłopaki nie mają hajsu, zresztą chyba też trener kiedyś tam się odwoływał do tego, że nie mają tego, tych pieniążków nie mają na czas i stąd może jakoś tam psychika siadać. Wiadomo, każdy zarabia na życie, no to można zrozumieć, ale no, były w historii polskiej ligi kluby, które były w większej przysłowiowej dupie. Była Polonia, Warszawa, Za Króla, którzy no, sam Ryba może w szatni chłopakom powiedzieć, jak się gra za darmo. Przecież no, to chyba nie ma nic do ukrycia. Nie wiem, czy dostał te pieniądze od Króla, czy nie dostał.
Wątpię, chyba tam był problem, że nie dostał i chyba nie dostanie nigdy.
Chyba nie dostanie, tak. I no, drugi z kolei ma nieś Ruch Chorzów, gdzie też grali za hajs koksu i innych dupereli. To zaraz to samo będziesz miał. Wiśle Kraków, że będą grali za darmo, jeśli Wisła spadnie. No to wiesz,
to... To znaczy, ja tutaj rozumiem, bo też...
Weź pod uwagę jeszcze to, że taki Ruch Chorzów na biedaka zrobili puchary, tak?
Tak, ale to...
No tutaj też można...
Tak, jak najbardziej, ja się z tobą zgadzam, tylko widzisz, no to jest kwestia charakteru i nie każdy będzie zapieprzał, jeżeli nie będzie dostawał pieniędzy. Ja to rozumiem, bo my też nie możemy oczekiwać, że my nagle ściągamy ludzi, którzy są w Kielcach anonimowy, nie mieli nic z Kielcami nigdy wspólnego. Ściągamy ich, a oni po 2 czy 3 miesiącach od ściągnięcia do klubu już mają problemy z wypłacalnością swoich uposażeń. No to może się odechcieć i tutaj nie chodzi o to, że oni celowo będą odstawiać nogę, czy mniej się starać, tylko to po prostu działa tutaj psychika i podświadomość. Ja wiem, jak to funkcjonuje.
No dobra, załóżmy, że nie dostają tych pieniędzy przez pół roku. Przecież oni rozwiązują kontrakt i oni te pieniądze i tak dostaną. Nawet jeżeli by Korona, wiesz, ogłosiła upadłość, to pierwszy byłaby upadłość układowa, zapewne Paprowski, czy kto tam...
No dobra, to chodzi, ale to, wiesz co, to są takie sprawy...
Tak,
nie, wiesz, my nie ściągaliśmy zawodników, którzy grali w Legii Warszawa i w Lechu Poznań, że oni mają poodkładane po 500 000 zł i nie muszą się martwić o jutro i mogą sobie czekać na pieniądze pół roku.
Nie,
to
nie,
są
nie,
zawodnicy...
Chodzi,
nie, no mi chodzi...
Nie,
no to ja chcę dokończyć,
chodzi.
Że...
Chodzi... No. No dobra, to już powiem.
Nie, no chcę dokończyć, że no to wiesz, my ściągaliśmy chłopaków, nie wiem, no przykładowo ten Piotr Basiuk, on był ściągnięty z trzeciej ligi, no to ty myślisz, że on ma odłożone pieniądze i może powiedzieć, dobra, najwyżej jak mi nie będą płacić pół roku, to ja tam sobie złożę pozew do jakiejś tam instancji w PZPN-ie, rozwiążą mi kontrakt, a Korona i tak mi tam, nie wiem, za rok czy za pół roku wypłaci te pieniądze i tyle, no... To tak nie działa, no jeżeli oni muszą rozkminiać tak naprawdę...
Tak, jak jeżeli szatnia byłaby w porządku i tak jak miałeś przykład Lecha, kiedy oni też za darmo robili Puchar Polski. I też są, wiadomo, w szatni jedni tacy zawodnicy, jak mówisz, bez hajsu w kieszeni, a inni mają wypchane kiermany po sufit. To co za problem, skoro byłym kolegą w szatni, siedziałbym szafkę obok ciebie i miał podjeżdżał S-klasą, nie wiem czy tak, abstrahując, tylko tak przysłowo, w cudzysłowie tą S-klasą, I widziałbym, że chłopak obok mnie nie ma, wiesz, co do garka włożyć, czy tam struga na te już sławne pierogi, no to pożycza chłopak.
No ale tu już wchodzimy w takie sytuacje, jak oni są, że są zżyci, że są teamem, a to nie jest drużyna,
znaczy,
póki
ja
co, takiego sensu stricte.
Bo...
To oni w porządku switchą.
Okej, ale ilu będzie takich zawodników, którzy są ułożeni finansowo i mogą pożyczać pieniądze innym? Bo ja w tej kadrze, nie wiem, widzę maksymalnie, nie chcę nikomu zaglądać do kieszeni, ale ilu? Z 5 to jest maksimum. I co, tych 5 ma tych następnych 15 pożyczać pieniądze? No to jest, już wchodzimy tutaj w absurdy. Ja po prostu
sam się minąłem z tym, co chciałem powiedzieć. Bo chodziło mi tylko o to, że już, wiesz, mamy 2020 rok, jeżeli jesteś piłkarzem, posiadasz jakąś świadomość prawną, przepisów, które cię otaczają, czy podpisujesz kontrakt, czy podpisujesz jakieś umowy zlecenia, czy inne w innych klubach, to już powinieneś wiedzieć, że nie ma już czegoś takiego, że tak jak król za ryby, ryba nie dostanie pieniędzy, ty ten hajs już dostaniesz. Bo tak są po prostu przepisy ułożone, że nie ma czegoś takiego, że zawodnik zostaje z niczym.
No ja się z tobą zgadzam, tylko mi chodzi tylko o ten termin, w którym ewentualnie oni by te zaległości dostali, że to nie jest tak, że wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby pieniądze dostać za pół roku.
Ale zostawmy, słuchajcie, te sprawy, kto kiedy będzie pieniądze zostawiał, bo to jakby to nie o tym chyba miała być dyskusja. Nie? Moim zdaniem, słuchajcie, no jeśli piłkarz wychodzi na boisko i miałby się nie starać tylko dlatego, że są jakieś organizacyjne perturbacje w klubie, to równie dobrze taki piłkarz nie siedzi na ławce, moim zdaniem, ponieważ wychodząc na boisku, ja gdybym był sportowcem, znaczy gdybym był, ja generalnie byłem sportowcem, tak, coś potrafię, kopnąć piłkę czasami, kurde, czekajcie, zamotałem się. Wiem, jak to jest mieć charakter sportowca. O tak, gdybym wychodził na boisko, to ja bym nie myślał o tym, ile mam złotówek, tylko bym zapieprzał na swoją reputację i na reputację klubu.
Ja się z tobą zgadzam.
No o to chciałem powiedzieć, tak?
To jest łatwe w momencie,
ile zarobiłem? Zero. Zero
kiedy
brutto.
Dostajemy pęgę ze swoich źródeł utrzymania.
No rozumiem.
Więc wiesz, no to jest ciężka sytuacja, nie możemy się wnieść, bo odnieść do tego...
Jeśli ktoś nie jest przed meczem zmotywowany, niech to powie trenerowi, niech nie wychodzi. No, to jest lepszy wybór.
Ale to jest też kwestia, myślę, indywidualna, bo z jednej strony chcesz się pokazać, nawet żeby, nie wiem, jakiś inny klub cię podkupił w najbliższym okienku i tam będą normalnie płacić, ale z drugiej strony siedzi ci z tyłu głowy, że masz, nie wiem, jakiś leasing, kredyt, raty czegoś.
Ty nie wiesz, czy ci jutro nie przyjdą i cię nie wezmą samochodu na przykład. Dokładnie. Ja nie wiem, jakie są sytuacje konkretnie w tych przypadkach. Nie wiem, jak duże są te zaległości, ilu miesięcy sięgają, ale problemy finansowe w koronie są i to jest pewne. I dlatego ja tutaj mieliśmy nie poruszać tych tematów, ale chcę tylko raz powiedzieć. Do miasta Kielce, bardzo proszę, zakończmy tą farsę, przejmijmy ten klub i zacznijmy go stawiać na nogi, bo na razie to my sobie tutaj zbudowaliśmy, wyremontowaliśmy mieszkanie na, nie wiem, 9 piętrze, a na parterze nam się drewniane belki sypią i zaraz to wszystko pieprznie i tyle będzie z tej pracy, którą wykonaliśmy u góry i którą wykonali ludzie tacy jak trener Bartoszek czy reszta osób zaangażowanych, na przykład pan Dulnik, więc ogarnijcie się i proszę, nie róbmy sobie jaj, bo to okej, doceniamy wasze kroki, które dotychczas podjęliście, ale będziemy też rozliczać z tych, których nie podjęliście, więc
nie można
miasta...
dalej czekać, bo za chwilę nie będzie na co czekać.
Dokładnie, więc taki apel do miasta, mam nadzieję, że macie tego świadomość. Dobra, to tyle z tych takich organizacyjnych tematów, już mam ich dość.
Gitara. Dobra, Cardozo, dzięki.
Okienko, ale poczekaj, no okienko, za dwa miesiące się zaczyna.
No.
Dopiero się skończyło, ej.
No ale wiesz, no wszyscy się zaczyna, mamy wiesz, praktycznie połowę października, no to 2,5 miesiąca i masz na nowo okienko.
No i co?
No ale dlatego trzeba to dopiąć do tego okienka, żeby tych chłopaków ewentualnie ściągnąć już
a
zimą.
Co, ja już tyle terminów słyszałem, że przejmuję już za tydzień, już tu, ten jakiś osioł, kurwa, tam liczył, rozumiesz, terminy na 12 listopada, tu jakieś, wiesz, w ogóle...
Okej, okay, no ale nie podpiszesz nikogo, nie mając zabezpieczenia finansowego na kontrakt.
Ale nie, dlatego do tego zmierzam, że...
No klub znowu stał się jakimś narzędziem w grze jakiejś politycznej, jakieś personalne wycieczki niektórych ludzi do innych ludzi i znowu bawimy się w swojej piaskownicy.
Wiesz, po prostu
no.
Miasto nie ma pieniędzy i oni sami nie wiedzą, co zrobią, bo tak naprawdę, no zobacz, postaw się w butach Wenty i zadecyduj lekką ręką, czy brasz ten klub, czy nie. No weźmie ten klub, no to go będą cały czas, zaraz go będą Suchańskie i te inne...
No ale słuchaj, no to on się teraz waha, to on się nie mógł wahać dwa miesiące temu, to po cholerę w ogóle wszedł w dyskusję jakieś jako miasto. Żeby co?
Żeby jakby nie było, no zapunktować, tak?
No to zapunktował tak, że więcej na szali tak naprawdę postawił, tak. Więc dobra, kończmy temat ten organizacyjny. Będziemy ich oceniać po czynach. Na razie tych czynów tymi, które były dotychczas, nie ma. Cardozo, pół godziny audycji za nami, ty cały czas z nami, więc musimy ci chyba podziękować, bo może ktoś będzie chciał się
dodzwonić. Mówiłem, że z linii nie zejdę.
Chcemy dać komuś innemu szansę. Bardzo doceniamy twoją inwencję twórczą i zdanie na każdy temat. Jeżeli będziesz chciał, to oficjalnie zapraszam cię teraz tutaj do studia i sobie coś nagramy, ale dzisiaj musimy ci podziękować już.
Ale nie, no wiesz, to jeszcze to ostatnimi słowami chciałem powiedzieć.
Okej.
Okay. Odnieś się na frajerskie ruchy w kielecnym tutaj klimacie i chciałem serdecznie pozdrowić trzema literami tego psita, nie wiem w ogóle, bo chłopiec tak żałosny, 14 razy się z nim umawiam, żeby się spotkać, wyjaśnić jakieś sprawy, a chłop jakieś frajerskie jazdy uskutecznia. Nie wiem, czy on to sam ogarnia, czy nie, ale powiedziałem jednemu chłopaczkowi, że w sumie nie będę się do niego odnosił i nie będę w ogóle z nim dyskutował, no bo to przecież nie ma, to jest... W ogóle chciałbym też zauważyć, że 61 artykuł Kodeksu Wykroczeń mówi, że jeżeli posługujesz się tytułem, bądź jakąś pozycją i tak dalej, bez uprawnień, to podlegasz karze grzywny za 1000 zł. Także jak ktoś jest doktorem, to niech się pokaże z ryja, czy faktycznie nie jest. Taki mój mały apel.
Cardozo, mówisz o frajerskich akcjach, a tu paragrafami wyjeżdżasz. No.
Ja
nie róbmy. Nie
panowie,
ciach
Bajera.
Nie róbmy
Cardozo.
Na temacie, bo i tak już dzisiaj jest za grubo.
Panowie, za bardzo to poszło.
Ja lubię i Cardozo, i lubię doktora nauk, więc się nie odnoszę.
To nie jest czas na lizanie się po wiecie czym. Dobra, słuchajcie.
Nie,
sport.
To jest
dobra,
sport.
Dzięki Cardozo.
Dobra, sportikiem.
Dzięki, pozdro, hej.
No dobra, wróćmy do tematu.
No zrobiło się show, co?
Bo chciałem się odnieść jeszcze do jednej sprawy, do jednego zawodnika, Kornel Kordas. Cieszę się, że dostaje coraz to kolejne szanse, bo kibicowałem temu chłopakowi już jak grał w CLJC. Podobało mi się, jak na lewej obronie grał ofensywnie w tym mistrzowskim sezonie. Ale właśnie to jest to, czego mi teraz u Kornela brakuje, czyli tych podłączeń do akcji ofensywnych a la Jacek Podgórski z prawej strony. Jedną taką fajną akcję widziałem w meczu z Odrą Opole. Bardzo fajnie się podłączył, przyjął klatką piersiową, szybko dociągnął do linii, dośrodkował i uważam, że Kornel Kordas ma predyspozycję, żeby takich akcji robić więcej, tylko potrzebuje trochę odwagi. Może to jest to, co trener Bartoszek mówił, że chłopakom brakuje troszeczkę odwagi, więc apeluję do Kornela Kordasa, żeby robił to, co umie, czyli ciągnął do przodu ofensywnie, bo on potrafi dorzucić piłkę z lewej nogi w pełnym biegu i myślę, że jest to jakiś sposób na to, żeby ten atak Korony pobudzić. Jestem ciekaw waszego zdania na temat Kornela Kordasa, bo teraz wystąpił jako młodzieżowiec w tym meczu i czy jest to dobra alternatywa na wypadek, gdyby Iwo, któremu życzymy powrotu do zdrowia jak najszybciej, gdyby Iwo był wyłączony z gry na dłużej, to czy Kornel Kordas waszym zdaniem zapewnia stabilność, jeżeli chodzi o lewą stronę obrony?
Czy stabilność, to ciężko powiedzieć, ale na pewno jest jednym z pewniejszych punktów w drużynie i myślę, że w miarę z biegiem czasu i kilkoma meczami będzie tylko coraz lepiej. To widać po nim. Widać, że jest mocno zmotywowany, że jest skupiony na grze, że chce się pokazać i jak dla mnie zawodnik mocno na plus.
Wiktor?
Ja się cieszę, że on dostał swoją szansę i że gra. Podoba mi się w tym chłopaku taka wola walki. Podoba mi się to, że próbuje. I też sobie dużo po nim obiecuję.
No to bardzo się cieszę, że podzielacie moje zdanie. Ja uważam, że ten chłopak, jeżeli będzie grał, a uważam dotychczas na podstawie tego, jak grali nasi lewi obrońcy, że on powinien grać. Ja nie kojarzę jakiegoś takiego fatalnego błędu. Chyba jeden taki mu się przytrafił. Ale nie rzuca się jakoś w oczy taką swoją nieporadnością. Nie wiem, może troszeczkę jest wystraszony, tak jak mówię, że tutaj mogę to zarzucić. Ale jak będzie grał, to myślę, że będzie łapał tą pewność i będą z niego ludzie.
Znaczy ja generalnie w ogóle jestem zadowolony, no może też ten temat poruszmy, z młodzieży kieleckiej, która jak już gra, to, no to moim zdaniem nie zawodzi. No oczywiście nie mówimy tutaj o Iwo, ale czy Wiktor Długosz, czy właśnie Kornel Kordas, czy teraz nawet jak Prętnik zadebiutował, to dał jakiś taki impuls.
No tak.
Mamy telefon, słuchamy.
Halo, halo.
Halo.
Halo. Witam serdecznie, Grzegorz.
Witamy, Grzegorz.
Teraz aktualnie z Niemiec. Miło mi, że się w końcu do was zadzwoniłem.
Nam również miło.
Ja mam taką, moim zdaniem, taką moje spostrzeżenie, że moim zdaniem to też trochę siedzi w głowach tych chłopaków to, że już parę razy trener, czy nie tylko trener, czy sami piłkarze mówili, że gramy u siebie, gramy w domu, to ma być nasza twierdza. I wydaje mi się, że to może to też siedzi w tych głowach, że chłopaki za bardzo się starają. Może powinni trochę spuścić powietrza i rzeczywiście trochę rzucić na luz przy grze u nas, tak jak robią to na wyjeździe, bo moim zdaniem jak grają na wyjeździe, to praktycznie jakby to była inna drużyna.
Ja się z tobą nie wiem, czy zgodzę, ale coś w tym jest, co mówisz, że może rzeczywiście tak być, że twierdzenie kielecka twierdza, zwrot kielecka twierdza przewija się już któryś raz tak naprawdę, czy to w wypowiedziach zawodników, czy innych osób związanych z klubem, no i może rzeczywiście tutaj ta presja ich troszeczkę przytłacza. Na przykład ten Paweł Łyściak, jak poszedł na konferencję prasową po meczu, no to wydawał mi się strasznie taki przybity tym, jak Korona się zaprezentowała w domu i jakby zdawał sobie sprawę z tego, że nie spełnili tych oczekiwań i może rzeczywiście gdzieś te naciski takie na to, że Korona Kielce w meczach domowych ma miażdżyć przeciwników, może rzeczywiście ich troszeczkę tłamszą. Nie wiem, czy tak jest, ale jest to ciekawy punkt widzenia na pewno.
Ja się trochę nie zgodzę.
Mnie cieszy, że chłopaki tam walczą i dają sobie wszystko, tylko że mówię, no momentami to rzeczywiście może ktoś tam posłucha i podpowie im, żeby nie przeżywali aż tak bardzo, bo tak czy inaczej, nie wiem jak większość kibiców, ale ja ze znajomymi jak rozmawiałem, to ja im daję, że tak powiem, szansę na połowę kolejek, żeby się rozegrali chłopaki, a dopiero później możemy cośkolwiek powiedzieć. A bardzo mnie uderzyło, jak byłem na jednym z ostatnich meczów, a ludzie już zaczęli, że tak powiem, jakieś bluzgi czy gwizdy, bo dla mnie to, co mają gwizdać, to oni w ogóle na stadion nie przychodzą, skoro od razu nie znają się na tym, że pierwsza liga jest nieprzewidywalna, to po co w ogóle przychodzić i od razu tych chłopaków deprymować. Taki mój apel do kibiców też, czy tam powiedzmy, że moim zdaniem to antykibiców, bo dla mnie to bycie kibicem to jest przychodzenie na mecz i kibicowanie i pomaganie, jak jest ciężka sytuacja, a nie tym bardziej dobijanie.
No pełna zgoda, oczywiście, że masz rację.
Zgadzam, tak. Tym bardziej, że ogólnie nigdy nie byłem fanem gwizdania i wyrażania takiej dezaprobaty na to, co działa, na to, co pokazują piłkarze, a szczególnie teraz, no to jest żenujące, żeby gwizdać, wiadomo, no nie musimy być zadowoleni, nawet nie możemy być zadowoleni z tego, co Korona prezentuje, ale myślę, że sami zawodnicy o tym wiedzą, a takie gwizdanie, szczególnie na tych młodych zawodników, no to darujmy sobie, bo no niestety, no taki jest klimat trybun i tak naprawdę wszędzie się z tym spotykamy, tylko że kibic w Kielcach, tych kibiców nie ma dużo, to jest dość hermetyczne grono, jakby nie patrzeć, oni powinni sobie zdawać sprawę z tego, w jakim miejscu jest klub i oczywiście mogą być niezadowoleni z tego, jak gra Korona, ale gwizdanie to jest moim zdaniem największy przejaw buractwa i nigdy nie gwizdałem na meczu i gardzę tymi, którzy to robią.
Ja powiem szczerze, że będąc kibicem było się w różnych sytuacjach, bo nawet i po degradacji Korony człowiek wsiadał z ekipą, jechało się na wyjazd, dajmy na to, na taką flotę Świnoujście, na Tur Turek, czuło się, że po prostu ta drużyna może wrócić szybko. Tutaj wiadomo, że mamy inny pryzmat, bo wiadomo, że dajemy im szansę, że w tym roku utrzymania, a później myślimy o czym innym. Ale wiadomo, że no, ten, kto na przykład żył ekstraklasą i przychodzi teraz na stadion, to ma też to odczucie, że no jednak jest inna piłka, no ale niestety, no nie czarujmy się, że to już, no już nie jest ekstraklasa, nie mamy VAR-u, nie mamy sędziów takich jak w ekstraklasie, a tutaj też widać, że jeden sędzia za szarpnięcie za koszulkę od razu daje żółtą, a drugi za konkretniejszy faul nic nie daje, tak?
No to jest ten symptom, z którym się zderzałem swego czasu w A-klasie, że zawodnicy A-klasowi oczekują tego, że sędziowie w tym samym poziomie, na tym samym poziomie rozgrywkowym będą wszystko perfekcyjnie gwizdać, a fakty są takie, że jeżeli grasz w A-klasie, to znaczy, że sorry Mikołaj, ja też grałem w A-klasie, nie będę cię tutaj obrażał, ale jeżeli grasz w A-klasie, to nie umiesz grać w piłkę na 99,9%, więc nie oczekuj, że sędziowie będą mieli gwizdać. I to samo jest w pierwszej lidze, no jeżeli spadasz z ligi, to znaczy, że musisz się liczyć z tym, że sędziowie też będą gorsi, ale też już temat sędziów kiedyś mieliśmy i to, że oni nie potrafią niektórzy sędziować na takim poziomie jak ci w ekstraklasie, w ogóle jakkolwiek to brzmi, jakby ci w ekstraklasie byli wybitni, no to jednak no, tych kilka błędów takich było, ale w ostatnim czasie się uspokoiło chyba.
Aczkolwiek są...
Mam nadzieję, że za pół roku będziemy się cieszyć z tej drużyny i to rzeczywiście będzie drużyna. No i wam też tego życzę i sobie, żeby ta Korona była tą Koroną, to kiedyś, bo patrząc na to, co się teraz dzieje, rozmawiając ze znajomymi czy z Warszawy, czy znajomego mam w ruchu Chorzów, to aż też mówi, że nie jest wiadomo za Koroną, ale to, co kiedyś była Korona Kielce, czy tam Korona TV, to była marka, a teraz w tym momencie jesteśmy grubo, grubo poniżej tej dolnej kresy.
No i niestety, takie są smutne fakty i prędko do tego nie wrócimy, o ile kiedykolwiek, bo taka banda może się już nam nie trafić, ale może się trafić na pewno jeszcze inna ciekawa drużyna i tego tobie, nam i wszystkim kibicom Korony życzymy.
No jeszcze raz chciałem, jak jestem na antenie, to chciałem podziękować trenerowi Bartoszkowi, że mimo wszystko jest z nami i chce ciągnąć to dalej. Wiadomo, że może być ciężko i miejmy nadzieję, że te sprawy pozasportowe też się wyjaśnią. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.
Dzięki, pozdrawiamy cię.
Hej.
No.
No i co? Mamy mecz z UKS-em, bo już możemy zakończyć chyba temat Odry Opole, który był dość bolesny i jest chyba nadal. W niedzielę, oczywiście o 12:40 tradycyjnie, jedziemy do Łodzi. No i patrząc na tabelę, patrząc na dyspozycję tych zespołów, no to...
I specyfikę ligi?
No właśnie nie, bo chcę powiedzieć, że patrząc na formę, patrząc na tabelę, powinniśmy jechać po bagaż kilku bramek.
No mówię, ale patrząc na specyfikę ligi,
znając specyfikę ligi,
walniemy.
Dlatego jestem ciekaw, jakie macie zdanie, jakie oczekiwania w stosunku do meczu w Łodzi.
Ja jestem przekonany, że w głowie każdego piłkarza jest chęć rewanżu za tą katastrofę z Odrą Opole i wierzę, że wejdą w ten mecz naprawdę tak zmotywowani, że, no, że pokażą UKS-owi jakby co to znaczy Korona i nie wiem, czy wy pamiętacie mecz, czy pamiętacie, no na pewno pamiętacie, to ostatni mecz w Ekstraklasie nas przecież z UKS-em 2-0, gdzie oni na nich siedzieli po prostu cały czas i UKS nie istniał, więc ja się spodziewam meczu walki i że zobaczę taką Koronę, która będzie chciała. Jeżeli do tego dołożą faktycznie to, o czym ktoś tutaj wcześniej wspomniał, trochę jednak luzu i nie będzie takiego kija w dupie za przeproszeniem, to jestem jakby w stanie uwierzyć w to, że będzie korzystny rezultat.
Ja o motywację chłopaków jestem spokojny, jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, gramy z tą przewagą, że będziemy grać na wyjeździe. Liczę na to, że właśnie chłopaki po meczu bardzo bolesnym z Odrą pojadą, pokażą, co potrafią, zagrają kawał dobrej piłki, pokażą, na co ich stać i wrócimy ze zwycięstwem. I wbrew pozorom wcale to nie jest takie nierealne, mimo że gramy z liderem.
No właśnie to jest to, ten paradoks, że Korona Kielce po tym, jak się, nazwijmy to, skompromituje, to zaraz potem ładnie się odpłaca i prezentuje fajny futbol, więc ja na pewno z chęcią to spotkanie obejrzę i też z nadzieją, bo wierzę w to, że drużyna pokaże się z dobrej strony i tak jak wiele osób już pisało, czy to gdzieś na Twitterze, czy w rozmowach nawet, jakie odbywałem, bo mam wielu przecież znajomych kibiców, to, że tutaj te oczekiwania, właśnie na tym się chciałem skupić, bo ostatnio coraz więcej jest głosów, że tutaj Grzegorz Piechna wypowiada się na łamach kieleckiego futbolu, że Korona Kielce myślał, że będzie się biła o awans. No, panie Grzegorzu, z całym szacunkiem do wszelkich dokonań piłkarskich, które są niewątpliwie wybitne, jeżeli chodzi o Koronę Kielce, no to jeżeli pan przed tym sezonem myślał, że Korona Kielce będzie walczyć o awans, no to znaczy, że pan się nie ma pojęcia o sytuacji, jaka jest w klubie, a bardzo chętnie pan się wypowiada na temat tego, jak Korona jest źle zarządzana. No to jeżeli jest źle zarządzana, no to jak możemy liczyć na awans? No bo tutaj jest pewien paradoks. No,
do takiego turnieju, który się nazywa z podwórka na stadion chyba.
No więc właśnie, dlatego chciałem też porozmawiać chwilę o tych oczekiwaniach, bo tak jak mamy, optymistycznie podchodzimy do meczu w Łodzi, tak musimy też ująć to szerzej, czyli które miejsce Korony Kielce rzeczywiście by was satysfakcjonowało, panowie, na koniec sezonu, bo nasze nastroje popadamy w takie skrajności, bo pamiętam, że przed sezonem, jak jeszcze nie było tej pewności, czy Korona w ogóle wystartuje, to mówiliśmy utrzymać się na poziomie pierwszej ligi, zająć to 17 miejsce, utrzymać się, budować drużynę. Teraz jesteśmy na miejscu bodajże 11, nie przywiązuję teraz wagi do tabeli, bo nie ma to większego sensu, ale bodajże 11 miejsce. Jesteśmy dość bezpieczni, mamy dużą przewagę nad ostatnią drużyną w tabeli i mamy podstawy, wiadomo, no są jeszcze te sprawy właścicielskie, ale mamy podstawy ku temu, żeby budować coś więcej, bo jesteśmy w miarę stabilni, nie mamy noża na gardle. A co chwilę mamy głosy, że trener do zmiany, trener sobie nie radzi.
Nie, no czekaj, zatrzymajmy się tutaj. Jeżeli ktokolwiek sugeruje zmianę trenera, to ja proponuję się iść przewietrzyć, bo
no
to jest absurd.
Ja proponuję się przewietrzyć w wielu kwestiach, dlatego do tego dążę, żebyśmy też tutaj ujednolicili to, jakie mam oczekiwania do drużyny. Czy tak jak przed sezonem chcemy się utrzymać, czy tak jak w trakcie, po meczu, nie wiem, w Tychach, liczymy, że Korona Kielce co tydzień będzie punktować i zaraz się zakręcimy gdzieś koło pozycji barażowej, bo nie możemy cały czas zapominać o tym, że Korona Kielce jest jednym wielkim placem budowy i Korona Kielce jest zbudowana, pierwszy skład jest zbudowany praktycznie w 80% z osób, które w klubie pojawiły się 2 miesiące temu. Więc lodu na głowę i ja sam się daję tutaj łapać czasami, że jakoś emocjonalnie podchodzę do tego i mówię, nie, no to nie ma sensu, jak oni grają, nie da się na to patrzeć.
Ale potem, to nie jest nic dziwnego, że są emocje przecież, nie?
Nie, no oczywiście, ale potem na chłodno właśnie oceniam, że lodu ludzie, a jakieś teksty o zmianie trenera to rzeczywiście, no
to
darujemy
mówię,
sobie
absurd, no bo
to absurd, tak samo jak absurdem jest to, że mówimy o Koronie w kontekście awansu. Halo, mam jakiś telefon.
Siema chłopaki, Jerzyk z tej strony.
Siema.
Ja mam do was takie jedno pytanie, czy w sumie do Mikołaja, bo chciałbym usłyszeć jego głos, bo ma taki fajny głos. Jak ty, Mikołaj, sądzisz? O co my w tym sezonie walczymy?
Ja myślę, że walczymy o to, żeby organizacyjnie Korona przetrwała, bo sportowo na pewno nie walczymy o awans. Myślę, że utrzymanie jest moim zdaniem bezproblemowe, bo spada tylko jedna drużyna i musiałby się jakiś cud wydarzyć, żebyśmy spadli. Walczymy o przetrwanie tak naprawdę. Tak myślę.
No wiesz co, no bo ja tak też patrzę, no czy pod tym kątem, bo nie ukrywam, że sam też mówiłem przed sezonem, że po cichu liczę na taką powtórkę sezonu 08-09, żebyśmy zostali zdegradowani za korupcję i gdzie nie wiadomo było, jaki będzie dalszy byt tej drużyny i tego zespołu. I potem po bardzo ciężkim początku zaczęliśmy regularnie punktować i to się finalnie skończyło drogą
no
przez
tak,
Węgę,
ale tam nie było wymiany 80% drużyny. Nie?
Kiedy?
Sezon 08-09.
Tak, tak,
było
tak.
Przecież tam cały
zespół. Teraz, tak jak te. No nie, tak
no
jak teraz,
cały zespół odszedł. Odszedł Robak, odszedł Drzymont, Bonin, Kaczmarek, Kowalczyk.
No dobra, no ale został ci przecież Edi, został. Przyszli zawodnicy doświadczeni, nie, a teraz no nie przyszli zawodnicy doświadczeni.
No to tam został Hernani z Gania.
Ten sezon nie może być porównywany do tamtego, moim zdaniem.
Ja wiem, no został Kozioł, został Kiełk.
Powiedzieć, jakbym mógł.
Nie wiem.
No możesz, proszę bardzo.
No i dlatego po cichu liczyłem, tak właśnie. Chciałem tutaj zaznaczyć, ale faktycznie jak się przeanalizowało te składy, no to nie można było zbytnio porównywać, gdyż mieliśmy w tamtym momencie jakiś szkielet, prawda, na którym można było wprowadzać tam Gawęckiego, czy Kiełba, czy Michałka, czy nawet jak był Hernani, załóżmy na środku, to tam dokotowało się na chwilę tego Szajne. No było tych trochę doświadczonych zawodników i był ten kręgosłup, prawda?
A jeszcze
no
Grzegorz teraz... się wtrącę. Wiesz, co jeszcze było w momencie, kiedy Korona Kielce była zdegradowana? Był stabilny status finansowy klubu. Kolporter go nie zostawił w długach.
I to myślę, że jest podstawa.
No właśnie, więc to jest ta zasadnicza różnica, że tutaj oczekiwania, nawet już abstrahując od tego, jak my wyglądaliśmy wtedy kadrowo i teraz, no to po prostu Korona Kielce w momencie przejęcia przez miasto była zdrową drużyną, która oczywiście borykała się ze swoimi problemami organizacyjnymi, ale nie takimi jak teraz. I tu jest zasadnicza różnica i przepraszam i kończ. W sensie kończ swoje zdanie, nie kończ dyskusję. Co?
No i właśnie to, co ty powiedziałeś, to ja chciałem w sumie to samo powiedzieć, gdyż wydawało się, że te problemy, jeśli chodzi o sprawy własnościowe, zostaną szybciej rozwiązane niż to ma miejsce, więc dalej mamy nieuregulowane, że tak powiem, te kwestie. Więc nie możemy myśleć też o budowie jakichś stabilnych struktur, fundamentów pod tą po prostu drużynę. Ja szczerze mówiąc mam tylko jedno oczekiwanie wobec tej drużyny. Oni nie muszą wygrywać. Ja bym chciał po prostu, że jak przyjeżdża do Kielc Odra Opole, czy też przyjeżdża Termalika, to że po prostu jest jazda z nimi, że tam Szarek bierze gościa i on lata po prostu na tym boisku, a my w któryś mecz z kolei, bo zauważcie jedną prawidłowość, graliśmy z Termaliką i po 10 minutach mieliśmy dwie setki. Setkę miał Łysiak, setkę miał Długosz, potem fatalny błąd tam w środku, już nie pamiętam kogo, tracimy 1-0 i w 15 minutach tak na dobrą sprawę ten mecz się skończył. Teraz znowu fatalny błąd w obronie w drugiej połowie na początku i tak samo mecz się skończył. A z kolei te mecze wyjazdowe, czyli GKS Tychy na początku, strzelamy gola i już cały czas mamy mecz pod kontrolą. Z Miedzią Legnica też sam początek, znowu jest gol i cały czas jest mecz pod kontrolą. Więc wydaje mi się tutaj jakiś aspekt może mentalny, nie wiem, w tym kierunku bym być może
szedł. Tak, no to jest problem, z którym Korona już się boryka jakiś czas, że w zeszłym sezonie też tak było, że kiedy Korona traciła bramkę, no to pojawiał się problem. Wiadomo, wyjątkiem był ten mecz w Płocku, gdzie Korona wyciągnęła na 4-1, ale ogólnie w tych głowach jest gdzieś ta blokada, która po straconej bramce załamuje tych chłopaków i może jakiś, nie wiem, jeden mecz, który by fajnie właśnie wyciągnęli w tym stylu, może by zbudował tą drużynę i wiadomo, że takie ciężkie spotkania budują ekipę, scalają ją i myślałem, że takim meczem będzie spotkanie z Jastrzębiem, że ten gol wywalczony w końcówce w takich okolicznościach zbuduje tą ekipę, ale cały czas to jest jednak coś tutaj nie do końca gra.
No właśnie, no tak jak no to tutaj więcej dodać. No poza tym, no umówmy się, no ja tylko chciałbym, tak jak już mówiąc, żeby była ta walka, to raz, a druga kwestia na pewno i z mojej strony na potępienie będzie zasługiwało takie mecze jak Mateusz Cetnarski, gdzie chłop przechodzi totalnie obok meczu, to nie jest już pierwszy mecz, gdzie on człapia dosłownie na boisku. I ja bym po prostu i takich zachowań, takiej gry właśnie chciałbym, żeby Korona się wystrzegała, bo jeśli to będzie wystrzegane, to ja to tych chłopaków nie będę miał pretensji. Oni nawet mogą czwórkę dostać u siebie z tą Odrą Opole, ale żebym przynajmniej widział, że, znaczy wiadomo, to też nie będzie w porządku, ale przynajmniej po walce, no tutaj nas skontrowali, wyszliśmy do przodu, okej, okay. A nie, że jest 90 minuta i ja chwalę Bartka Prętnika za to, no. To tak na dobrą sprawę zrobił pierwsze wejście, że pokazał może...
Ale to jest kolejna rzecz, zobacz, że jeżeli Mateusz Cetnarski ma rozgrywać, może on jest w słabej formie teraz, może jeszcze nie dojechał, natomiast jeżeli on ma tak grać, to nie wiem jak ty dzwoniący i wy tutaj chłopaki się zgodzicie, natomiast ja wolę, żeby Bartek Prętnik grał 90 minut, czy jakiś inny młodzieżowiec, bo skoro i tak ma być, no już nie chcę powiedzieć jak, no to niech gra młodzieżowiec, niech zbiera minuty, a nie niech zbiera ostatnie 4 minuty, no bo
właśnie to jest też to, co chciałem poruszyć odnośnie oczekiwań Korony Kielce, bo ja nie mam dużych oczekiwań, jeżeli chodzi o walory piłkarskie, czysto techniczne, ale mam oczekiwania, jeżeli chodzi o walory mentalne i to, jak zawodnicy reagują na boisku na różne sytuacje. I oczekujemy, my w Kielcach nie jesteśmy wymagającymi kibicami, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wiele osób uważa środowisko kieleckie za hejterów, za ludzi, którzy od razu krytykują.
Nam nie brakuje cierpliwości.
Ale weźmy pod uwagę, że my naprawdę nie oczekujemy tego, że tutaj Jacek Kieł będzie ruletką przechodził trzech zawodników i potem strzelał z piętki gola. My oczekujemy tego, że oni będą zapieprzać. No i takie są fakty. A tego zapieprzania tak naprawdę nie widać, bo o ile są jakieś pojedyncze przypadki i przejawy tej, nazwijmy to, agresji, ale takiej zdrowej agresji boiskowej, która pomaga też w jakiś sposób ustawić sobie przeciwnika, tak no po prostu tego brakuje. I druga sprawa, o której mówił Wiktor, czyli zamiast na przykład Mateusza Cetnarskiego, żeby dać szansę Bartkowi Prednikowi czy komukolwiek innemu, no to dla mnie takim idealnym przykładem jest dość wrażliwa pozycja, jaką jest środek obrony, ale Przemek Szarek, który w tym sezonie totalnie nie dojeżdża, a dodatkowo ma ogromnego pecha, bo jak się przyjrzycie, to każda stykowa piłka, każde jakieś przegranie, gdzieś ta piłka się odbija nie do naszego zawodnika, tylko od Przemka się odbija albo do bramki, albo do rywala i tu jest problem. I ja w tej sytuacji, oczywiście nie jestem w treningu z zawodnikami, nie widzę, jak oni się prezentują, ale jeżeli ktoś ma popełniać błędy, to ja wolę, żeby to robił na przykład, nie wiem, no ktokolwiek, Dziubek, Seweryś na przykład, który jest młodym zawodnikiem w wieku Sebastiana Walukiewicza, który wchodził do Pogoni Szczecin i zaczynał grać, czy Jana Sobocińskiego z ŁKS-u. Niech ten chłopak wejdzie, niech popełnia te błędy, ale on chociaż może z tych błędów coś wyciągnie, no a Przemek Szarek z całym szacunkiem dla tego chłopaka by jest sympatyczny, ale nie wiem, czy jest w stanie przeskoczyć pewien poziom i czy te minuty, które teraz gra, są w stanie wpłynąć na jego jako zawodnika w przyszłości, że on będzie lepszym zawodnikiem, nie wiem. A z Radkiem Sewerysiem na przykład może tak być.
Daniel, nie ma na boisku takiej pozycji jak sympatyczny chłopak, to po pierwsze. Po drugie, zgadzam się z tobą, że bardzo dużo pecha ma Przemek Szarek, ale moim zdaniem może trzeba chłopaka posadzić na dwie kolejki na ławce, dać mu zresetować głowę, może nawet nie na ławce, tylko niech on posiedzi na trybunach, niech się zresetuje, no bo każde pechowe zagranie tylko jakby podcina tą gałąź, na której on siedzi i on nie zbuduje pewności siebie, a jeśli on sam nie będzie pewny swoich zagrań, to nigdy nie będzie wyglądało dobrze, choćby skały srały, za przeproszeniem. No.
Już dzisiaj wystarczająco tych słów mamy, myślę, ale...
Nie no, błagam cię, no to jest...
Uważam, że na przykład Radek Seweryś w meczu z ŁKS-em w ostatniej kolejce sezonu, który już tutaj wspominaliśmy, zagrał poprawne spotkanie. Wiadomo, miał tam jeden błąd, że podał niecelnie, korona naraziła się na kontratak, ale zagrał solidnie i uważam, że jeżeli on by łapał te minuty, to ciężko mi uwierzyć, żeby miał więcej pecha i popełniałby więcej błędów, aniżeli Przemek w chwili obecnej. I wiem, że zaraz tam będzie, że Przemek to robi to dobrze, robi tamto dobrze, ale my jesteśmy kibicami, którzy nie mają dostępu do systemów analitycznych, oceniamy to, jak to wygląda okiem kibica na boisku. Wygląda to źle i Przemek Szarek nie prezentuje się dobrze i moim zdaniem no nie powinien w tym momencie występować w pierwszym składzie. No tylko pytanie właśnie, czy stawiamy na kogoś młodego, czy na przykład na Rafała Grzelaka.
Mogę zwolić coś podsumowania, bo tak wiszę na tej antenie. Tak, no właśnie, i tak sobie może na koniec coś powiem. No wydaje mi się, że już jeśli chodzi o tą ligę, to prawda jest dopiero 90 kolejek, no ale umówmy się, już chyba już dość długo się przedłużają te kwestie własnościowe klubu i my w tym sezonie już raczej o nic więcej nie będziemy, dlatego z mojej perspektywy, jeśli ja miałbym to robić, to bym zrobił to mniej więcej w ten sposób, że zacząłbym budować jakieś fundamenty pod przyszły sezon, bo wydaje mi się, mam chociaż taką ogromną nadzieję, że te sprawy własnościowe wkrótce się rozwiążą. Będziemy wygrywać, raz będziemy przegrywać, ale do tego trzeba będzie dokoptywać odpowiednich zawodników. Powiem więcej, wbrew paradoksalnie ten COVID wydaje mi się może nam pomóc, bo przy odpowiednich zmianach i czy też restrukturyzacji pewnych działów, w sumie wszystkich działów w klubie, mamy naprawdę dużo czasu moim zdaniem, żeby przygotować konkretną taktykę czy też strategię działań, gdyż mamy ten COVID i umówmy się, że my jesteśmy w tym momencie no, zablokowani jakiekolwiek działaniami, więc jeśli ten COVID już by powiedzmy przeszedł dopiero jakoś tak na wiosnę, my do tego czasu możemy naprawdę na spokojnie przygotować plan działania pod względem i marketingowym, czy też wizerunkowym, pod każdym dokładnie względem. No tylko jest jeszcze właśnie kwestia tego, że muszą nastąpić zmiany właśnie w kwestii właściciela. No, czyli musi być już po prostu klub miejski, a potem co będzie, to zobaczymy. Dobra, tyle ode mnie.
Dzięki, pozdro.
No na razie.
No i tutaj nam się linia rozgrała do czerwoności. Już trzy telefony, praktycznie całą audycję poświęciliśmy na rozmowę z kibicami. Bardzo się cieszymy, bo o to w tym wszystkim chodzi. My tutaj jesteśmy dla was, lubimy sobie z wami porozmawiać i posłuchać waszych opinii, bo macie bardzo różne punkty widzenia i ja na przykład bardzo chętnie słucham takich telefonów jak dwóch Grzegorzów przed chwilą, bo otwierają troszeczkę oczy na inne sprawy. No i panowie, mamy już ten mecz, tutaj już kończymy audycję powoli i ustaliliśmy, że okej, podchodzimy dość optymistycznie do tego, więc jakie macie typy na to spotkanie, bo ja sobie zawsze tutaj w audycji taką zabawę przeprowadzam, jeszcze nigdy nikt nie trafił, więc może Mikołaj, ty.
Klasycznie dwie brameczki Jacka Kiełba, 3-0 dla nas.
A to jeszcze trzecią kto? Już musisz, wiesz, dokładnie.
Niech będzie dzwonę.
3-0?
3-0.
Okej, Wiktor?
Nie chcę mi się tego typować, nie wiem.
O, obraził się chyba.
Tak, foch. Nie wiem, no ciężko mi to, nie wiem, niech będzie 1-0 po golu czymkolwiek, w którejkolwiek minucie.
Ja myślę, że Korona Kielce, pan trener Bartoszek zrobi tam Borutę w szatni w tym tygodniu i dwójka i drugą bramkę strzelamy po grze w dziesiątkę. Ktoś dostanie czerwo, a my jeszcze im wciśniemy, tak obstawiam.
No, i oby tak było.
Macie coś jeszcze, panowie, do powiedzenia, czy kończymy? Bo Wiktor, widzę, że jest jakiś znudzony.
Nie, no nie znudzony, ale no to tak, wiesz, no. Mam takie jakieś dziwne przeczucie, że te nasze opinie znowu zaraz będą odebrane jako tutaj, wiesz, wrogowie numer jeden klubu i zaraz się wszyscy znowu poobrażają.
Nie, myślę, że jest kilka osób w kolejce przed nami, których można nazwać wrogami.
Natomiast jeżeli odpinać wrotki, to właśnie po 22.
No, nie, no uważam, że może wrotki nie zostały odpięte, no, ale...
Oczywiście, że nie zostały, ale tak mnie tutaj strofowałeś przez chwilę, to...
Nie, no bo po prostu, wiesz, no chciałem merytoryki trochę, ale...
No merytoryki, no ale no wiesz, jak jest też frustracja, no to nie będziemy udawać, że wiesz...
No ale frustracja frustracją, ale tak naprawdę, no tak jak mówię, no czym jesteśmy sfrustrowani? Tym, że oni grają kiepsko? No przecież wiedzieliśmy, że będą grali kiepsko. Nikt nie oczekiwał, że Korona Kielce będzie grała o awans.
Nie, ale ja nie mówię o grze o awans, tylko no jednak dają sygnały, że potrafią grać, bo jest taka, to co ty zacząłeś audycję, jest taka sinusoida, że to po prostu...
Ja się zgadzam, tylko dlatego mówię, że nie powinniśmy ani ich super chwalić po super meczach, tylko podchodzić na chłodno i nie robić sobie z wielkich oczekiwań.
Właśnie.
Znaczy być może my powinniśmy po każdym meczu sobie po prostu go na chłodno analizować, tak jak ty powiedziałeś, za pół roku sobie tu siąść i powiedzieć, no albo fajnie, albo nie fajnie. No,
no i tak no, o to apeluję.
A przestać się tym jakby tak grzać co tydzień, no bo ile można, nie?
No przez to jak to wygląda, nie sprzyja to nastrojom, bo raz jesteśmy w hura optymistycznych nastrojach, raz jesteśmy mocno w dołku jakimś depresyjnym i tak naprawdę teraz, jeśli to robi się jakaś regularność tego, raz przegrywamy po beznadziejnej grze, raz wygrywamy po jakiejś sensownej grze, no to w tym momencie, no co tydzień będziemy...
Moim zdaniem też powinniśmy przestać mówić o jakiejś mitycznej twierdzy Kielce, bo nie sami na siebie narzucają piłkarze, tylko plus.
Dobra. Powoli kończymy i tak jak mówię, oceniajmy za jakiś czas i cieszmy się z tego, że Korona Kielce na ten moment nie jest tendencją Nowy Sącz i ma te kilka punktów na koncie i możemy w miarę spać spokojnie, jeżeli chodzi o kwestie piłkarskie, kwestie gabinetowe, wiadomo, jak to w Koronie, raczej kiepsko. Za dzisiaj dziękujemy. Mikołaj Kęczkowski.
Dzięki.
Wiktor Lesiak.
Dzięki.
Ja nazywam się Daniel Baranowski i słyszymy się za tydzień. Pozdrawiamy.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.